Goście dnia.
Naszymi gośćmi są posłowie Paweł Poncyljusz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Piotr Uruski, Suwerenna Polska. Rozmawia Jerzy Pasierb.
Dzień dobry, witam pana posła Poncyljusza.
Dzień dobry panu, witam państwa.
I witam pana posła Uruskiego.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
To rozpocznijmy, proszę panów, od Polski i Białorusi. Wciąż medialnie i nie tylko, myślę, jesteśmy w cieniu wagnerowców na Białorusi właśnie, związanych z nimi różnych komentarzy dotyczących możliwości hybrydowego kryzysu na granicy. Mieliśmy też do czynienia z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce. Polska zażądała pilnych wyjaśnień od Białorusi w sprawie tego incydentu. Z kolei ABW zatrzymała Białorusina, podejrzewa udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej na terenie Polski. Według ustaleń służb podejrzany otrzymywał od rosyjskiego wywiadu regularne zlecenia rozpoznanie obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, w tym portów morskich. To było, miało być jego podstawowe zadanie. Czy zbierając te wszystkie fakty możemy powiedzieć, że jest intensyfikacja działań białoruskich, a w domyśle rosyjskich wobec Polski? No i jak panowie patrzą na te właśnie wspomniane fakty, myślę o wagnerowcach, śmigłowcach i zatrzymaniu agenta. Pan poseł Paweł Poncyljusz, może jako pierwszy, proszę bardzo, panie pośle.
Musimy przede wszystkim patrzeć w dłuższej perspektywie niż tylko wydarzenia ze śmigłowcem z 1 sierpnia w okolicach białoruskiego śmigłowca, w okolicach Białowieży. Musimy patrzeć na to również przez perspektywy rakiet, które zawędrowały do centralnej Polski, a zostały odnalezione, jedna z nich została odnaleziona pod Bydgoszczą. Bo to oznacza, że dzisiaj jest problem z tak zwaną, znaczy z tym, że mamy dziurawą granicę. I oczywiście różnego rodzaju incydenty mogą się zdarzać. Sytuacja na pewno nie jest prosta, ale to, za co dzisiaj obywatele płacą ciężkie pieniądze i to zapewne na kilka pokoleń do przodu, a więc wydatki na bezpieczeństwo, skłaniają do tego, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie. A tu im dłużej, im więcej tych miliardów minister Błaszczak wydaje na obronność, tym to bezpieczeństwo tak gołym okiem wygląda gorzej. I myślę, że pierwsza rzecz, czego Polacy oczekują, to takiej uczciwej informacji i też monitorowania tego, co na tej granicy się dzieje. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj nie mamy dobrych procedur, co robić w sytuacji wtargnięcia na teren Polski czy polską przestrzeń powietrzną, obcych obiektów. I to jest dzisiaj moim zdaniem najważniejsza rzecz. O tyle jest to dziwne, że jednocześnie parę dni temu pan premier straszył Polaków, mówiąc, że u 100 wagnerowców szykuje się, czyli żołnierzy grupy Wagnera szykuje się na wtargnięcie na teren Polski. To było bardzo poważne, zdaniem premiera. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się śmigłowiec, to o śmigłowcu tak naprawdę informowali obywatele, Straż Graniczną i Policję, którzy nie bardzo wiedzieli, co z tym mają zrobić. Znaczy dzisiaj powinniśmy się skoncentrować na dobrych procedurach, których wszyscy wiedzą, co mają robić. Bo można wysyłać to, co próbuje robić pan minister Błaszczak. Kolejne setki czy tysiące żołnierzy na wschodnią granicę. Tylko pytanie, co ci żołnierze mogą tak naprawdę dla polskiego bezpieczeństwa zrobić poza taką demonstracją swojej obecności? Czy mają radary, które rozpoznają tego typu rzeczy? Czy mają procedury, w których mogą taki śmigłowiec po prostu przepędzić z polskiej przestrzeni albo oddać strzały ostrzegawcze? Czy mają uzbrojenie, gdyby się okazało, że 100 ludzi z grupy Wagnera forsuje słynną zaporę, słynny płot na granicy polsko-białoruskiej, który wybudował pan minister Wąsik i Kamiński? I co mają ci żołnierze zrobić? Jakie mają uzbrojenie, żeby stawić czoło, choćby 100 żołnierzom, czy już nie mówię, że jakiemuś batalionowi zmechanizowanemu, bo przecież wiemy, że grupa Wagnera również posiada swoje czołgi, swoje pojazdy opancerzone i tak dalej, i tak dalej. Znaczy dziś, mówię to z perspektywy członka Komisji Obrony Narodowej, dziś potrzeba natychmiastowego przeglądu dokumentu prawodawstwa w tej dziedzinie, ponieważ też przy całej aferze związanej ze śmigłowcami wyszło na to, że tak naprawdę nikt nie ma uprawnień w Polsce z wojska, aby na przykład oddać strzały ostrzegawcze wobec takiego śmigłowca. A co by było, gdyby ten śmigłowiec doleciał do Hajnówki, Bielska Podlaskiego, czy nawet jeszcze dalej. Kto miałby prawo zareagować na to? Bo to, że wezwiemy dyplomatę do MSZ-u i powiemy, że nam się to nie podoba, nie załatwia sprawy. A może jest też tak, że dzisiejsza próba, ta próba wtargnięcia, czy wtargnięcie śmigłowca 1 sierpnia jest tylko pewnym początkiem. Chodzi o to, że cały czas jest sprawdzana odporność na polskiej granicy. Więc nie tysiące żołnierzy załatwią sprawę, ale również żołnierzy, którzy są dobrze wyposażeni, mają pojazdy opancerzone, na przykład Straży Granicznej, mają kamizelki kuloodporne, które będą odporne na strzały z poważniejszej broni. To jest wszystko dzisiaj, moim zdaniem, najważniejsza rzecz. A mam takie przekonanie, że premier i rząd budują pewną atmosferę wokół granicy, ale tak naprawdę na koniec nic się nie zmienia. I rakieta, która w grudniu wylądowała w Polsce, a została znaleziona w kwietniu, niczego nas nie nauczyło, niczego nas nie nauczył ten tragiczny wypadek pod Przewodowem w powiecie chrubieszowskim. I mamy teraz targnięcie śmigłowca, gdzie wygląda na to, że jesteśmy na tej granicy trochę bezradni. A przynajmniej ze słów przedstawicieli rządu, premiera, ministra, wynika, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. No to gdzie ta siła, zwartość i gotowość? I ja zadaję dzisiaj konkretne pytanie. Gdzie są procedury, które pozwalają skutecznie polskim żołnierzom odeprzeć wtargnięcie na teren Polski, czy to drogą lądową, czy drogą powietrzną?
Na pewno, jeżeli chodzi o całość tych incydentów, to jest swego rodzaju testowanie właśnie polskiej zdolności obronnej. Do tego się pewnie wszyscy zgodzimy. Widzenie oczywiście polityczne może być różne i jest różne ze strony różnych ugrupowań. Pan poseł Piotr Uruski, suwerenna Polska. Jak pan patrzy, i suwerenna Polska, na to, co dzieje się na linii Polska-Białoruś, tak ujmując w skrócie?
No myślę, że wszyscy widzimy to podobnie. No, jest pewnego rodzaju zagrożenie. To zagrożenie wynika ogólnie z sytuacji, która jest na wschodzie. No i też tak jakby cały czas jest spróbowane, monitorowane, sprawdzane to, w jaki sposób Polska spróbuje zareagować na taką czy inną sytuację kryzysową, która jest wytwarzana ze strony Białorusi, bo przecież mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku z licznymi próbami przekroczenia granicy. Dochodziło do trudnych, przykrych scen na granicy, łącznie z różnego rodzaju pacyfikacjami, z tym, że polskie służby stały na granicy i fizycznie odparły wręcz atak tych wszystkich, którzy chcieli tą granicę przekroczyć. Mówiło się o takiej właśnie formie hybrydowej. No i teraz mamy do czynienia z już dużo bardziej zaawansowaną jakby próbą tutaj sprawdzania tego, czy polska przestrzeń powietrzna jest dobrze monitorowana, czy Polska jest gotowa do obrony swoich granic. I myślę, że tak jak w przypadku tych wszystkich prób przekraczania granicy przez Afgańczyków, które były też monitorowane przez służby białoruskie, wspierane przez służby białoruskie, udało się Polsce skutecznie te ataki wszystkie odeprzeć. Później w wyniku tego powstała zapora na granicy, która też na pewno pomaga w dużej mierze zapanować nad nielegalnym przepływem uchodźców do Polski, czyli poprzez granicę polską, a więc i zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. I tak samo i teraz wszelkiego rodzaju sytuacje, które są sprawdzane, monitorowane, muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie. I tak się dzieje, bo dwie duże jednostki wojskowe z zachodu Polski zostały przerzucone na granicę. Wiadome jest, że helikoptery, jeśli lecą nisko, to jest wiedza przecież powszechnie wiadoma, to na całym świecie jest problem z ich wykryciem. Nie wykrywają ich systemy radarowe po prostu z uwagi na ich krzywiznę ziemi i po prostu to, że są różnego rodzaju wzniesienia terenowe. Więc jest to możliwe do wykrycia tylko i wyłącznie przez samoloty, które znajdują się w powietrzu i monitorują takimi samolotami. Dysponuje w chwili obecnej NATO, ale te samoloty non-stop muszą w powietrzu przebywać, więc wtedy dopiero można wykryć bezpośrednio nisko lecący helikopter, na przykład helikopter. No i po prostu myślę, że w ramach NATO trzeba będzie też taką dyskusję przeprowadzić, spróbować jakby zapobiec tego typu sytuacjom, aby Białorusini czy inni potencjalni Rosjanie czy ktokolwiek inny nie mieli możliwości wlatywania, sprawdzania, testowania tego, czy granica jest broniona, czy aktualnie znajdują się takie możliwości, jak właśnie samoloty monitorujące przestrzeń powietrzną i radarową, do tego, żeby można było tutaj odeprzeć atak, sprawdzić, wysłać ewentualnie własne siły powietrzne do tego, żeby, jak to się ładnie mówi, odprowadzić też samoloty przeciwnika. To przecież często zdarza się w przestrzeni powietrznej krajów NATO czy krajów Europy, bo Rosja dość często wysyła swoje samoloty do tego, żeby właśnie próbować takie systemy sprawdzać. Wtedy podrywa się myśliwce, no i one właśnie odprowadzają do tej przestrzeni powietrznej bezpiecznej samoloty rosyjskie.
Wyłączają transpondery, na dodatek jeszcze rosyjskie maszyny, i to jest też taki przyczynek do tej całej sytuacji. Jak było w tym przypadku, tego oczywiście nie wiem, bo to przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, nie znalazłem takiej informacji, jakby szukając wiadomości na ten temat. Pewnie jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie do sprawy ochrony polskiej granicy wschodniej i przestrzeni powietrznej, ale jeszcze przez króciutki moment, tak mniej więcej po 2 minuty dla każdego z panów, chciałbym zapytać o zakończoną w Arabii Saudyjskiej konferencję o przyszłości Ukrainy. Oczywiście żadnych konkretnych rozstrzygnięć czy przełomu nie przyniosła, no ale eksperci twierdzą, że to było pewne forum do kształtowania szerokiego poparcia dla Ukrainy ze względu na przykład na obecność Chin. Oczywiście Rosji na tym spotkaniu nie było. Strona ukraińska chce przekonać jak najwięcej krajów do przedstawionego niemal rok temu 10-punktowego planu pokojowego. Na ile ta konferencja może przyczynić się do jakiegoś niewielkiego choćby postępu w kwestii rozwiązania sprawy wojny na Ukrainie? Panie pośle, pan poseł Paweł Poncyliusz.
No, trzeba rozmawiać o porządku powojennym i Ukraina dobrze robi, że jest bardzo aktywna, że wciąga również do tego dialogu kraje arabskie, czyli kraje bardzo odległe, które no jakby na bieżąco nie są zainteresowane tym rejonem świata. I widać jasno, że ten szczyt wskazuje, że widać jasno, że Arabia Saudyjska nie jest tutaj adwokatem Rosji. To by mogło być, można by było podejrzewać w kategoriach wspólnych interesów, choćby w polityce, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej na świecie, na rynkach. Więc to by była jakaś linia łącząca Arabię Saudyjską z Rosją, a tego nie ma. Znaczy dziś jedynie Chiny jeszcze patrzą w miarę przyjaźnie na Rosję, aczkolwiek też zdają sobie sprawę, że to, co Rosja robi na Ukrainie, no nie jest optimum, nie jest tym, czego by Chiny oczekiwały, aczkolwiek no Chiny też na takim osłabieniu Rosji, bo jednak Rosja bardzo słabnie w trakcie tej wojny, wiele zyskują. Natomiast najważniejsze jest to, że wszystkie te konferencje potwierdzają integralność terytorialną Ukrainy. To jest rzecz, której nikt nie kwestionuje praw Ukrainy do Krymu. Ale też trzeba powiedzieć, że ta wojna, jak obserwujemy tą ofensywę teraz letnią, no ona nie wskazuje, żeby którakolwiek ze stron miała na tyle dużo sił, żeby dokonać jakiegoś przełomowego wskazania na swoją rzecz w tej wojnie, że to sprowadza się do takiej wojny pozycyjnej, może do tego, co obserwujemy i obserwowaliśmy przez wiele lat w Korei. Więc też cały świat międzynarodowy musi się powoli godzić z tym, że tutaj wojennych, żadnych wojskowych rozstrzygnięć wielkich nie będzie, i wtedy
potrzebni są dyplomaci, wtedy jest potrzebny stół negocjacyjny. I rozumiem, że ten szczyt w Arabii Saudyjskiej też tworzy takie podglebie do ostatecznych rozmów dyplomatów w celu zakończenia tego konfliktu albo opisania go, jaka jest lista rozbieżności.
Stworzenia pewnego punktu wyjścia jakby do rozmów. Panie pośle, pan poseł Piotr Uruski, jak pan patrzy na ten szczyt?
Na pewno jest kilka takich symptomów wartych odnotowania. Przede wszystkim obecność Chin w trakcie tego właśnie kongresu. Poza tym propozycje też te, które są kierowane przez Brazylię, aby do przyszłych szczytów, do przyszłego szczytu też wprowadzić przedstawicieli Rosji, żeby rozpocząć jakiś dialog na temat pokoju, to jest dość mocno odnotowywane na arenie międzynarodowej i tym samym jakby docierać zaczyna powoli do opinii międzynarodowej, że po pierwsze ten konflikt powinien się zakończyć, po drugie trzeba usiąść i wynegocjować jakąś trwałą formułę pokoju na Ukrainie, ale też i bezpieczeństwa gwarantowaną przez stronę międzynarodową. W chwili obecnej, tak jakby Arabia Saudyjska na początku była, można powiedzieć, zwolennikiem, stronnikiem Rosji, tak było to odbierane. Teraz już okazuje się, że ustawia się w charakterze mediatora, tak powiedzmy pomiędzy Rosją, Ukrainą, to, że ten szczyt tam się odbywa, jak wiadomo, Arabia Saudyjska jest największym eksporterem ropy z Rosją, która również jest dużym eksporterem ropy, łączy Arabię Saudyjską wiele interesów, więc na pewno jest to dość poważny sygnał do tego, że po prostu społeczność międzynarodowa, świat zaczynają być zmęczone tą wojną, widzą potrzebę tego, żeby jakby omówić sytuację pokojową na Ukrainie, ale też i dokonać pewnego rodzaju gwarancji bezpieczeństwa na świecie i w regionie właśnie w związku z tą sytuacją, która zaistniała po agresji Rosji na Ukrainę.
Przełomu nie było. Komentarze oczywiście są, a za ten dzisiejszy dziękuję już panom. Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panie
bardzo,
pośle.
Dobrego dnia.
I poseł Piotr Uruski, Suwerenna Polska. Dziękuję panu posłowi.
Dziękuję panom. Dziękuję.